Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI spotkał się z biskupami z Portugalii oraz z przedstawicielami włoskich bractw religijnych. Za chwilę aktualności watykańskie, w tym rozmowa z nowo mianowanym sekretarzem papieskiej Rady do spraw rodziny, księdzem Grzegorzem Kaszakiem. Następnie przedstawimy sylwetkę Zefiryna Namuncurá, który jutro w Argentynie zostanie wyniesiony do chwały ołtarzy. Na koniec zaś ksiądz Adam Wąs opowie o muzułmańskim rozumieniu dialogu z chrześcijanami. 10 listopada na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska.
Kwestia komunii kościelnej stała w centrum papieskiego przesłania do biskupów Portugalii. Wspólnym spotkaniem z Benedyktem XVI zakończyli oni wizytę ad limina apostolorum.
W przesłaniu do portugalskich biskupów Benedykt XVI przypomniał nowy impuls, jaki tamtejszemu kościołowi dały obchody wielkiego jubileuszu roku 2000. Wymienił w tym kontekście liczne inicjatywy, jak ożywienie kultu Eucharystii, odnowienie praktyki mszy niedzielnej, czy krajowe spotkanie ruchów kościelnych i kongres rodzin katolickich. Znaczącym momentem były też uroczystości beatyfikacyjne. Papież zachęcił, aby te wydarzenia stanowiły punkt oparcia dla prawdziwych przemian w Kościele w duchu Soboru Watykańskiego II. Chodzi zwłaszcza o należyte rozumienie roli duchowieństwa i świeckich oraz o ich wzajemną więź w pełnieniu właściwej im misji. Ta komunia powinna być zakorzeniona w umiłowaniu Jezusa Chrystusa. Jest to konieczne w sytuacji rosnącej laicyzacji społeczeństwa portugalskiego, gdzie katolikom potrzeba zapewnić odpowiednią formację religijną, wspartą świadectwem wspólnoty wierzących. Nawiązując do kończących się obchodów 90-lecia objawień fatimskich, Ojciec Święty życzył portugalskiemu kościołowi, by czerpał wzór z Maryi, która uczy nawet maluczkich odwiecznych prawd oraz modlitwy, wiary i miłości.
W czasie pobytu w Rzymie episkopat Portugalii odbył m.in. sesję plenarną. Podczas obrad poruszono problem relacji państwo-kościół w związku z sugestiami rządzących w Portugalii socjalistów co do ewentualnej renegocjacji konkordatu.
Prekursorskie znaczenie bractw religijnych w dziele niesienia pomocy społecznej i medycznej ludziom najbardziej potrzebującym, podkreślił Benedykt XVI. Przypomniał, że kiedy nie istniały struktury publiczne, kierujący się ideą miłosierdzia konfratrzy nieśli pomoc biednym, chorym i cierpiącym. Tej solidarności wciąż potrzebuje dzisiejszy świat, mówił papież, spotykając się z przedstawicielami bractw religijnych z całych Włoch. Przybyli oni na plac świętego Piotra w charakterystycznych strojach i z chorągwiami prezentującymi charyzmat poszczególnych stowarzyszeń. Stanowią one zarazem wyraz pobożności ludowej przez wieki pielęgnowanej i rozwijanej w tysiącach bractw na całym Półwyspie Apenińskim.
Bractwa nie są tylko stowarzyszeniami wzajemnej pomocy czy organizacjami filantropijnymi, ale wspólnotą ludzi, którzy chcą przeżywać Ewangelię, stając się żywą częścią Kościoła. Wprowadzają w życie przykazanie miłości, które skłania ich do otwarcia serc na innych, szczególnie na ludzi przeżywających trudności. Miłość ewangeliczna, miłość Boga i bliźniego jest znakiem rozpoznawczym i programem życia każdego chrześcijanina oraz każdej wspólnoty kościelnej. Pełnienie dzieł miłosierdzia, jak napisałem w encyklice Deus Caritas Est, nie jest dla Kościoła sposobem niesienia opieki społecznej, którą można by powierzyć komu innemu, ale należy do jego natury, jest niezbywalnym wyrazem jego istoty.
Przemawiając do 40 tysięcy przedstawicieli włoskich bractw religijnych, Benedykt XVI podziękował za pielęgnowanie tradycji ludowych, przejawiających się m.in. w zwyczajach związanych z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa oraz z kultem Matki Bożej i świętych. Zachęcił ich zarazem do wkraczania na nowe drogi ewangelizacji i solidarności. Tym sposobem, wskazał papież, bractwa staną się zaczynem ewangelicznej odnowy, której potrzebuje dzisiejszy świat.
Benedykt XVI mianował prałata Grzegorza Kaszaka sekretarzem Papieskiej Rady do Spraw Rodziny. Dotychczas był on rektorem Polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego w Rzymie, gdzie mieszkają księża odbywający studia specjalistyczne na kościelnych uczelniach Wiecznego Miasta.
Ksiądz Kaszak należy do archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, ma 43 lata. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie Paradyżu, a następnie w Szczecinie. Święcenie otrzymał w 1989 roku. Odbył studia doktoranckie z zakresu teologii moralnej na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. W latach 1992-2002 pracował w Papieskiej Radzie do Spraw Rodziny do chwili mianowania go rektorem Polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego. Jak sam podkreśla, obecna misja nie jest dla niego czymś zupełnie nowym.
Wracam po ponad 5 latach do Papieskiej Rady do Spraw Rodziny, skąd wyszedłem. Byłem osobistym sekretarzem kardynała Trujillo. Myślę, że pewna tematyka, jeśli chodzi o rodzinę, o małżeństwo, jest mi znana. Na pewno w ciągu tych 5 lat też sporo się zmieniło. Są nowe wyzwania, które trzeba będzie podjąć i rozwiązywać.
Czy ksiądz prałat ma już wyobrażenie, jakie to będą obowiązki, co będzie ksiądz prałat starał się czynić swoim priorytetem?
Wydaje mi się, że pierwszym takim naszym zadaniem to będzie ukazanie piękna małżeństwa i rodziny, że mimo wszystko te instytucje tak krytykowane, wypaczane, że one są ku szczęściu, służą człowiekowi. W styczniu 2009 roku odbędzie się światowe spotkanie Ojca Świętego z rodzinami w Meksyku. Będzie poświęcone rodzinie jako tej, która formuje, przekazuje wartości chrześcijańskie i ogólnoludzkie. I to jest taki ogólny temat. I to jest, mi się wydaje, pierwsze zadanie, dlatego że czasu jest niewiele, ponad rok, ale wiemy, że na przygotowanie takich spotkań międzynarodowych trzeba dużo czasu i mi się wydaje, że to będzie zadanie priorytetowe. Chodzi o to, żeby rodziny jak najwięcej mogły skorzystać, żeby pobudzić do działania samą rodzinę, żeby także więcej zaangażować i ukazać, że rodzina jest czymś wspaniałym, że warto zakładać rodziny, że małżeństwo nie jest przeżytkiem, ale tym, co Pan Bóg człowiekowi w swojej dobroci, w swojej miłości ofiarował.
Zadaniem księdza prałata będzie również współpraca z episkopatami poszczególnych krajów. Jak tę współpracę ksiądz prałat sobie wyobraża? Na co się może najbardziej cieszy?
Jak pracowałem w Papieskiej Radzie do Spraw Rodziny, to ksiądz kardynał Alfonso López Trujillo, który jest przewodniczącym, który kieruje, duży nacisk kładł na spotkania z biskupami. Były to spotkania różnego rodzaju. Pierwsze ad limina, czyli wtedy, kiedy biskupi przyjeżdżali, aby spotkać się z Ojcem Świętym, złożyć sprawozdanie z funkcjonowania ich diecezji. Drugi rodzaj spotkań to były już takie fachowe, bym powiedział. Organizowaliśmy kursy dla biskupów. To była rzecz ciekawa i pewne nowum, poświęcone zagadnieniom z bioetyki, etyki i związane ze sprawami małżeństwa i rodziny. Zapraszaliśmy biskupów, wybitnych profesorów, duszpasterzy też, po to, ażeby podzielili się swoją wiedzą. Chodziło o nowe problemy. I mi się wydaje, że ten rodzaj spotkań jest bardzo ważny i że trzeba będzie go po prostu pielęgnować.
Czy ma ksiądz swoich mistrzów, którzy prowadzili księdza prałata właśnie do wyboru tej pracy w kościele?
Kiedy wstępowałem do seminarium w 1983 roku, było to jeszcze w Paradyżu, w diecezji gorzowskiej, wówczas biskupem diecezjalnym był świętej pamięci biskup Wilhelm Pluta. To był pionier, jeśli chodzi o duszpasterstwo rodzin w Polsce. Jego idee, jego pomysły do dzisiaj przetrwały i wydaje mi się, że wystarczy je realizować, ażeby poprowadzić rodziny ku Panu Bogu. Biskupem diecezjalnym z kolei ówczesnej diecezji szczecińsko-kamieńskiej był świętej pamięci biskup Kazimierz Majdański. On również całe swoje siły, energię, intelekt, umysł poświęcił na służbie właśnie małżeństwa, rodziny i życia. I to był kolejny taki mój mistrz, któremu się przypatrywałem. Chciałbym też oczywiście wspomnieć kardynała Trujillo. Jestem mu ogromnie wdzięczny również za to, co mi przekazał, czego mnie nauczył. I z tym bagażem doświadczeń polskich, międzynarodowych, ogólnokościelnych podejmuję teraz tą nową misję bycia sekretarzem Papieskiej Rady do Spraw Rodziny.
Z księdzem Grzegorzem Kaszakiem, sekretarzem Papieskiej Rady do Spraw Rodziny, rozmawiał ojciec Stanisław Tasiemski.
Jutro w Chimpaj w Argentynie watykański sekretarz stanu będzie przewodniczył z upoważnienia papieża beatyfikacji sługi Bożego Zefiryna Namuncura. Ten pierwszy argentyński Indianin wyniesiony do chwały ołtarzy związany był ze zgromadzeniem salezjanów, do którego należy kardynał Tarcisio Bertone.
O aktualności przesłania przyszłego błogosławionego dla dzisiejszej młodzieży mówi postulator jego sprawy beatyfikacyjnej, ksiądz profesor Enrico Dal Cavolo z Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego.
Dzisiejszej młodzieży Zefiryn zaleca przede wszystkim konsekwencję, wierność, stałość wobec zobowiązań dobrego obywatela i dobrego chrześcijanina. Podstawowa aspiracja Zefiryna, by być użytecznym dla otaczających go ludzi, jest w gruncie rzeczy aspiracją każdego młodego człowieka dobrej woli. Ta aspiracja zostaje w wielkiej mierze oświecona i ożywiona, gdy przyjmuje się Chrystusa. W ten sposób ideały humanitarne, które Zefiryn, tak jak wielu młodych ludzi dzisiaj głęboko cenił, są utrwalane i umacniane dzięki wierze w Chrystusa, sakramentom i modlitwie.
Zefiryn Namuncura urodził się w roku 1886 w położonej 1000 km na południe od Buenos Aires, miejscowości Chimpay, gdzie właśnie odbędzie się beatyfikacja. Był synem jednego z wodzów południowoamerykańskiego plemienia Mapuczów, który nawrócił się na chrześcijaństwo już za jego życia. Mimo panującej wówczas powszechnie dyskryminacji Indian, Zefiryn z determinacją kształcił się w różnych szkołach salezjańskich, uzyskując bardzo dobre wyniki, a podczas nauki w szkole średniej zaczął myśleć o wstąpieniu do salezjanów. W tym czasie zapadł na gruźlicę, na którą zmarł w 19 roku życia w Rzymie, dokąd przyjechał, by kształcić się i przygotować do kapłaństwa. Był rok 1905. Jego kult zaczął szerzyć się bardzo wcześnie. Proces informacyjny rozpoczęto już 60 lat temu, a Jan Paweł II podczas swej wizyty w Argentynie w 1987 roku nawiązał do postaci Zefiryna Namuncura, pozdrawiając tamtejszych Indian w ich ojczystym języku.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Islamskie rozumienie dialogu. Jak muzułmanie pojmują dialog z chrześcijanami? Wiadomo, że chrześcijaństwo i islam nie spotykają się w próżni. Do spotkań między wyznawcami tych religii dochodzi w konkretnych sytuacjach życiowych. Istniejące po obu stronach postawy, zaangażowania lub zachowawczości kształtowane są przez określone wydarzenia, które z kolei odgrywają istotną rolę we wzajemnym zrozumieniu lub odrzuceniu. Stosunek muzułmanów do dialogu religijnego wyznaczają liczne przesłanki, z których najważniejsze mają charakter teologiczny i historyczny. Ponieważ teologia islamska uznaje wcześniejsze objawienia, rozumiane oczywiście wedle prawideł własnej tradycji, chrześcijaństwo i judaizm stanowią dla muzułmanów integralną część islamu. Więź z pozostałymi religiami monoteistycznymi kształtowana jest na podstawie dziedzictwa, które Mahomet otrzymał od ojca wiary Abrahama. Status Żydów i chrześcijan jest określony przez Koran i Sunnę. Obie grupy nazwane są Ahl al-Kitab, czyli ludźmi księgi, co pociąga za sobą określone konsekwencje, o których była mowa we wcześniejszych częściach naszego cyklu wobec islamu. Wielu muzułmanów nie spogląda na wyznawców Chrystusa przez pryzmat dwudziestowiecznej tradycji wiary, lecz postrzega ich wyłącznie w świetle doświadczeń ostatnich 200 lat. W tak zawężonej perspektywie chrześcijan uważa się za spadkobierców kolonialnej tradycji Zachodu. Ponieważ idea dialogu międzyreligijnego wyszła ze środowisk chrześcijańskich, muzułmanie dystansują się od niej. Powtarzają pytania, które stawiali na początku kontaktów dialogowych, a mianowicie, czy podejmowane w imię dialogu wysiłki są zmierzającym do pojednania autentycznym budowaniem mostów, czy też jest to kolejna ewangelizacyjna strategia chrześcijan. Stosunek muzułmanów do dialogu jest zróżnicowany. Znaczna część muzułmanów uważa dialog za rodzaj desperackiego zachowania chrześcijan wobec materializmu i sekularyzmu. Krytycy dialogu uważają, że nie ma potrzeby angażowania się w dialog międzyreligijny, ponieważ Koran zawiera w tej kwestii jednoznaczne pouczenie, głosząc, że Żydzi i chrześcijanie nie mogą być przyjaciółmi muzułmanów. Jako dowód przywołują fakty z historii oraz aktualne wydarzenia, podkreślając przede wszystkim konflikt w Iraku. Istnieje również stanowisko, według którego koraniczne przesłanie „Wy macie waszą religię, a ja mam moją religię” powinno być normą, natomiast dialog może stanowić wyjątek w określonych okolicznościach. Współczesny brytyjski uczony muzułmański Ataullah Siddiqui wymienia kilka powodów, dla których muzułmanie nie ufają dialogowi. Chodzi przede wszystkim o ich pojmowanie dialogu, który postrzegają jako część zeświadczonego dziedzictwa Zachodu. Jako dowód wskazują na proces zeświadczenia Kościoła, wyrażający się we współczesnej interpretacji prawd wiary i nowym, pozbawionym głębi kulcie. Muzułmanie podważają dialog religijny, ponieważ ich zdaniem zawiera on wartości liberalne, a chrześcijańska jest jedynie jego zewnętrzna oprawa. Co więcej, spotykając się z chrześcijanami, wchodzą w rzeczywistości w kontakt z sekularyzmem. Kolejny problem stanowi uczestnictwo muzułmanów w dialogu międzyreligijnym. Najczęściej reprezentują ich oficjalni ulemowie jako przedstawiciele stanowisk rządowych. Występując w takiej roli, pozbawia się ich wolności do wyrażania własnej opinii. Swe stanowisko ograniczają z reguły do cytowania Koranu i hadisów. W kontekście spotkań chrześcijan i muzułmanów pojawia się także problem znajomości języka. Większość środowisk dialogowych Zachodu używa języka angielskiego lub francuskiego, podczas gdy ulemowie mówią po arabsku lub po turecku czy też urdu. Tłumaczenia nie zawsze oddają istotę sprawy. Zdaniem profesora Siddiqui, następny problem krytycznego postrzegania dialogu przez muzułmanów dotyczy sfery polityczno-ekonomicznej oraz braku akademickiego przygotowania do uczestniczenia w dialogu. Muzułmanie uważają, że chrześcijanie są odpowiednio wykształceni i wyposażeni w narzędzia, które umożliwiają im narzucenie kierunku i sposobu prowadzenia dialogu. Nie bez znaczenia jest w tym kontekście silna pozycja polityczna i ekonomiczna Zachodu. Dzięki temu chrześcijanie zdominowali wiele sfer życia, a dialog stanowi kolejny przyczynek w umacnianiu tej dominacji. Kolejny problem ma charakter historyczny i związany jest z orientalizmem, który przybliżył Zachodowi wiedzę o Oriencie za pośrednictwem m.in. badań, studiów i tłumaczeń. Muzułmanie zarzucają jednak Zachodowi, że wykorzystał wiedzę o muzułmanach w celu podzielenia islamu. Mimo iż przeciwnicy dialogu międzyreligijnego i jego sceptycy stanowią w społeczeństwie muzułmańskim zdecydowaną większość, nie brakuje również środowisk opowiadających się za dialogiem z chrześcijanami. Dialogowo nastawieni muzułmanie podkreślają zasadność kontaktów muzułmańsko-chrześcijańskich, aby między innymi doprowadzić do wzajemnego zrozumienia i zredukować obszary istniejących konfliktów. Na potwierdzenie swego stanowiska prodialogowe środowiska muzułmańskie odwołują się do Koranu. Mimo iż Święta Księga Islamu nie używa wprost określenia dialog, hiwar, to zawiera przesłanie, które wyraża jego ideę w stosunku do Żydów i chrześcijan. Jednym z przykładów jest fragment sury 29. I nie sprzeczajcie się z ludem księgi inaczej, jak w sposób uprzejmy, z wyjątkiem tych spośród nich, którzy są niesprawiedliwi. I mówcie, uwierzyliśmy w to, co nam zostało zesłane i w to, co wam zostało zesłane. Nasz Bóg i wasz Bóg jest jeden i my jesteśmy mu całkowicie poddani.
Radio Watykańskie. Rubryką Ojca Adama Wąsa wobec islamu kończymy nasz sobotni magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.